bardzo niedobrze, gdybyśmy dzisiejsze czytania, liturgię słowa odebrali jako taką moralizę katolicką, chrześcijańską, nie wiem, żydowską, jak ma wyglądać Twoje i moje życie. Bo te dzisiejsze czytania, one po to się skupią na takich ważnych dla nas pojęciach, by Ciebie i mnie na chwilę zatrzymać i pozwolić Tobie i mi zadać jedno fundamentalne pytanie. Czy jesteś szczęśliwy? Bo to pytanie o szczęście ma Ciebie i mnie doprowadzić do jakiejś zmiany albo do dostrzeżenia, które też jest zmianą. I bycia obdarowanym, i tego, co mamy, i tego, co się w naszym życiu wydarzyło, ale też tego, co nieustannie jest rzeczywistością dawaną nam za darmo. Koheleta, jak czytamy, pamiętajmy, Kohelet żył 200 lat przed Chrystusem. To jest Księga Mądrościowa, jedna z najkrótszych i najpóźniejszych ksiąg Starego Testamentu. Kohelet, kiedy sobie tak żył, to był takim człowiekiem bardzo mądrościowym, który chciał zebrać mądrości ludzi, ale testując je na sobie. Czy to działa, mówiąc najprościej? Gdybyśmy wzięli i przeczytali całą księgę Koheleta, to zobaczymy, tak, on wiele razy i najczęściej słynie z tego, że mówi marność. Jego księga zawiera ponad to słówko marność, powtarza ponad więcej niż 40 razy na 70 w całym Piśmie Świętym. Więc on dużo razy tego słowa marność używa. A to słowo marność rozumie jako powiew wiatru, mgła, obłok. I to znaczenie jest dość ważne, żebyśmy rozumieli, co Kohelet chce Tobie i mi przekazać, ale też co przekazywał sobie współczesnym. Bo on doszedł do wniosku, że żeby cokolwiek mówić o życiu i stać się jego nauczycielem dla kogokolwiek innego, to albo trzeba posłuchać kogoś, kto to życie przeżył i ma pewną życiową mądrość, albo samemu trzeba tego doświadczyć. I on spróbował tej drugiej ścieżki, by stać się nauczycielem mądrości. Kohelet używał życia. Żył naprawdę. W księdze Koheleta wiele razy wyczytamy: jedz, żyj, używaj. Dobrze jedz, dobrze się ubieraj, smakuj życia. Ciesz się z żony. Tam jest taki fragment. Ubieraj się na biało. Bądź szczęśliwy. Wypoczywaj. Bądź szczęśliwy. Dlaczego? Bo w moim doświadczeniu życia ja zrobiłem coś, czego ty nie musisz. Spróbowałem wszystkiego dodać sobie w nadmiarze i powiem ci jedną rzecz, mówi Kohelet, to wszystko jest jak obłok. To wszystko jest parą. To wszystko jest mega ulotne. A czymś, co jest i czymś, co sprawia, że odnajdujesz swoje szczęście, jest chwila obecna. Kohelet, trochę tak jak w niektórych nurtach terapeutycznych, chce ciebie i mnie na chwilę w czymś zatrzymać. Zostańmy tu. No to wejdźmy w tą sytuację. Wejdźmy w twój lęk i pobądźmy w twoim lęku. Zobaczymy, czy to, czego się tak naprawdę boisz, to aby na pewno jest to, czego się warto bać. Albo czy to ma takie wielkie oczy. Tylko chodź, wejdziemy tam razem. I nagle się okazuje, że to życie jest zupełnie inne. I Kohelet w pierwszym rzędzie ciebie i mnie chce czegoś takiego nauczyć. Pozwól się sobie zatrzymać, by poczuć. Zobaczcie, my mamy mnóstwo głębokich teorii na to, jak powinniśmy przeżyć swoje życie. No ale te teorie są często dalekie od rzeczywistości. Kohelet był człowiekiem wykształconym z Jerozolimy, był człowiekiem zamożnym i poszukiwał sensu myśli, a nie tego, żeby ciągle trzymać się takich znaczeń intelektualnych swoich słów. I kiedy pisał swoją księgę, to pisał po to, nie żeby każdemu dać odpowiedź, tylko po to, żeby każdy z nas odpowiedź znalazł w sobie, a nie przerzucał ją na Boga. na Boga, nie przerzucaj odpowiedzi, jak ma wyglądać twoje życie, na Boga. Na Boga. Zrób to w końcu i odnajdź tę odpowiedź w sobie, bo ona w tobie jest, ale tylko wtedy, pisał Kohelet, kiedy pozwolisz sobie pozostać w tym, co jest twoją tęsknotą, twoim pragnieniem, twoim bólem, twoją stratą. Poczuj to. Bo jeśli tego nie poczujesz, będziesz zawsze mówił, a mówił teoretycznie. Kohelet idzie jeszcze dalej i mówi, kiedy zaczynamy czuć i naprawdę doświadczać życia, to rodzi się w nas bojaźń Boża. A bojaźń Boża jest mądrością. Bojaźń Boża to nie jest lęk przed Bogiem, tylko bojaźń Boża to jest świadomość tego, że wszyscy, mówiąc kolokwialnie, tak jak pisze Kohelet, wszyscy umrzemy. Nic nie zrobimy do tego, choćbyśmy nie wiem, jakie botoksowe kremy wcierali w siebie od rana do nocy, w jakim kozim mleku się kąpali codziennie od rana do nocy, nie dołożymy ani jednej minuty, ani jednego dnia do swojego życia. Zobaczcie, wiemy, że jest coś takiego jak emerytura i ona jest wpisana w kalendarz, ale nie jest wpisana w twoje i w moje życie. Fajnie by było, ale tego się nie da zrobić. I Kohelet o tym wie i dlatego o tym nieustannie pisze. Zatrzymaj się i zobacz, czy żyjesz chwilą obecną. Bo kiedy nie ma chwili obecnej, nie ma twojego życia. Ciągle gonisz za czymś, czego nie ma. Albo ciągle rozpamiętujesz coś, co już dawno było. Nie wrócisz do rzeczywistości i rozpamiętywanie w bólu i rozpaczy jej nie wróci. Chwila obecna jest tobie i mi dana do tego, żeby stała się rzeczywistością jak najbardziej sycącą, bo w niej objawia się Bóg. Boga nie ma w twojej i w mojej przeszłości. Boga nie ma w tym, co jest przed nami. Bóg jest teraz, albo go nie ma i nigdy go nie było i nigdy go nie będzie. Jeśli nie zobaczysz tego momentu tu i teraz, takiego, jakim on jest, taki, jaki jest tobie i mi dany, po co będziesz uciekała i uciekał do przyszłości? To nic w twoim i w moim życiu nie zmieni. Dlatego to wszystko to marność, obłok, chwila, moment, powiew wiatru. Nie zawieszaj się na tym, tylko doświadcz życia. My żyjemy naprawdę w takich czasach, gdzie często pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego. Wiele razy dzieje się tak, że kiedy myślimy o doświadczeniu wzajemnej więzi i miłości, to skupiamy się na gołębiach, bańkach mydlanych, nie wiem, karpaccio z buraków i na fotobudce, gdzie ją postawić, tam gdzie będzie wesele. A gubimy doświadczenie miłości. Zobaczcie, my wiele razy chcemy być w więziach, w relacji i w doświadczeniu związania z kimś, nie dlatego, że kogoś chcemy pokochać i poczuć się kochani, tylko dlatego, że tak bardzo boimy się samotności. I im bardziej od samotności uciekamy w związki, tym bardziej one stają się dla ciebie i dla mnie cierpieniem. Dla ciebie i dla mnie stają się ucieczką od rzeczywistości, od chwili obecnej. Dlatego Kohelet mówi, żyj. Pozwól sobie doświadczyć i poczuć tego najgłębszego pragnienia. Żebyśmy się dobrze rozumieli, nikogo z was nie zachęcam do zdrady. Ale może w poczuciu tego, że pragnę zdradzić, że tęsknię za czymś, co ożywi moją miłość, jest tak naprawdę tęsknota do ożywienia waszej więzi. Tego, co już dawno umarło. Zobaczcie, taki przypis zrobię. Żyjecie w więziach, których intymność jest częścią rzeczywistości. My często nie rozmawiamy o naszym życiu intymnym, bo nie wypada, albo wszyscy wiemy, jak to ma wyglądać, albo mamy wrażenie, że po co o tym rozmawiać, trzeba to praktykować. I dochodzimy w którymś momencie w naszym życiu do takiego doświadczenia, że więź intymna jest rzadkością. W stałych relacjach, tam gdzie się kochacie, gdzie doświadczenie intymności powinno budować naszą własną wspólną ciepłotę związku. My gdzieś to gubimy. Tu nie chodzi o jakiś nie wiadomo jaki wyrafinowany seks, tylko o takie doświadczenie intymności, które będzie budowało naszą wzajemną ciepłotę. My zgubiliśmy życie, a coraz bardziej zaczynamy żyć bogobojnie, religijnie, właściwie, tak jak należy i wypada. Gubimy to, co jest istotą życia i nagle się okazuje, że nawet żyjąc dla Boga, dla ludzi, tak jak wypada, nagle to nas przestaje karmić i dobrze, bo wtedy Tobie i mi pokazuje, że to nie jest życie. My nie mamy stać się piewcami ideologii, nie mamy stać się piewcami tego teorii, takiej czy innej pobożnej, bo chrześcijanie nigdy kimś takim nie byli. Chrześcijanie mieli odwagę żyć, może dlatego tak często błądzili, bo kiedy mieli odwagę kochać, to wiedzieli, że często w tym doświadczeniu pobłądzą. Ale kiedy będą błądzić, to wiedzą, że najważniejsze w pobłądzeniu nie jest niebłądzenie, tylko zdolność do wybaczenia i wyciągania z tego wniosków. Kiedy zgubimy w naszym życiu doświadczenie miłości, zakatujemy się naszymi związkami i się wszyscy rozwiedziemy. I tak jak tu dzisiaj jesteśmy, za 10, 20, 30 lat nie przyjdziemy w takich kompletach, jak tu dzisiaj zajrzeliśmy. My nie zabiegamy o małżeństwo, my nie zabiegamy o prezbiterat, my nie zabiegamy o to, żeby nasze dzieci nas kochały i były, oddały nam to, co my wkładamy w ich wychowanie. My próbujemy być bardzo blisko doświadczenia miłości, tak, które jest większe niż Twoje i moje wyobrażenie, tak, które może nas doprowadzić do rzeczy, w których nigdy nie byliśmy. Ale Kohelet po to przeżył, byśmy my mieli odwagę zaryzykować. Zaryzykować swoje życie i odnaleźć szczęście, które Tobie i mi jest dane. I to jest księga Koheleta. Drugie czytanie to fragment listu do Kolosan. My czytamy ten list. Paweł go pisze w więzieniu. Najprawdopodobniej jest w Rzymie. Pisze w odpowiedzi na list Epafrasa, założyciela kościoła w Kolosach, który przeżywa dużą trudność, bo pojawiają się herezje. Ale jeszcze raz przypomnę, te herezje polegają na tym, że chrześcijanie zaczynają wierzyć w siły natury. I w tym siłą natury oddają cześć boską. No i Epafras mówi, Rety, co mam z tym zrobić, bo im się wszystkim w głowie pokręciło. Zgubili ufność w Boga, który daje, na rzecz tego, że ponieważ tak bardzo boją się życia i tak bardzo boją się stracić, że oddają cześć bóstwom, które w ogóle nie istnieją. Nie jestem w stanie im do tego przekonać, żeby tego nie robili. I wtedy święty Paweł im pisze coś, co chyba jest bliższe też każdemu z nas, bo pisze z dużo większym optymizmem, tak by można było powiedzieć, niż Kohelet. Mówi tak, zobacz, że szczęście to bogactwo. Jesteś wolnym od swoich grzechów za darmo. Chrystus umarł za ciebie i za mnie, oddał za nas życie, byśmy my mogli zobaczyć w kimś, kogo nazywamy Bogiem, Ojca. I żebyśmy szukali tego Ojca w swoim życiu. Nie Ojca, od którego się ucieka, bo był beznadziejny, ani nie idealnego Ojca, bo go nigdy nie mieliśmy, tylko Boga, który jest Ojcem. Szukaj tego, co jest Twoim bogactwem. Szukaj tego, a Twoje życie się zmieni. Pozwól sobie szukać. Nie rezygnuj z szukania, bo szukanie jest już częścią znalezienia. Kiedy Ty i ja pozwalamy sobie szukać, zadajemy śmierć temu, co Tobie, w Tobie i we mnie jest przyziemne. Temu, co w Tobie i we mnie jest małe, takie ograniczone. Naprawdę jest tak, żeby gdybyśmy my mieli Boga na swoją miarę, to chcielibyśmy, żeby Bóg dał nam długie życie, szczęśliwe życie, zdrowe życie, zamożne życie. Myślicie, że to jest szczęśliwe, satysfakcjonujące? Ludzie, którzy są zamożni, bogaci, zdrowi, długo żyją, często mówią, że to wcale takie nie jest. My i takim nie wierzymy. Mam takiego przyjaciela, który zawsze mówi, Panie Boże, Ty mi obiecałeś, że wygram w totolotka. I ja Ci wierzę. Więc w takim razie będę grał i na pewno musisz być, bo Ty mi to obiecałeś. Daj mi, żebym wygrał, a ja Ci pokażę, że się nie stoczę. My często potrzebujemy jakiegoś doświadczenia od Pana Boga i chcemy, żeby spełnił naszą największą prośbę i chcemy Mu udowodnić, że nas to nie dotknie. No może nas nie dotknie. Tylko dla świętego Pawła było to bardzo ważne. To nie to i nie o to w tym chodzi, żeby zaspokoić wszystkie swoje oczekiwania, bo drugi człowiek i życie zawiedzie nas w swoich oczekiwaniach. Może będziemy mieli życie, które byśmy chcieli, posiadali dobra, o które bardzo zabiegamy, tylko jak je posiądziemy, one za chwilę stracą ważność i znów będziemy chcieli mieć coś dalej. Bo pragnienie w człowieku nigdy się nie kończy. Święty Ignacy Loyola zawsze mówił, że w człowieku jest takie magnis, pragnienie czegoś więcej. I błąd nas jako ludzi polegał na tym, i polega na tym, tak opisywał to Ignacy Loyola, że to magnis, to więcej, my upatrywaliśmy w posiadaniu, a nie w byciu. Mamy być więcej, a nie mieć więcej. Być bardziej, a nie mieć bardziej. To są dwa różne znaczenia. O coś kompletnie innego chodzi. Bo kiedy jesteśmy bardziej, żyjemy bardziej i doświadczamy bardziej, to chwila obecna jest najcenniejszą rzeczywistością. I wtedy nagle zdajemy sobie sprawę, tak, że moje życie jest ulotne, tak, że moje dobra, które posiadam, są ulotne, ale nie stają się celem w samym sobie, nie odbierają mi szczęścia. Tak, wiele razy będę z czymś cierpiał, tak, wiele razy będę smutny, wiele razy będzie mi czegoś brakowało, wiele razy będę niespełniony, wiele razy drugi człowiek mnie zawiedzie i rzeczywistość tak samo. Tak, ale jestem szczęśliwy, bo jestem tu i teraz, a wszystko jest takie, jakie ma być, bo jestem przy sobie, a nie przy ideale, którego nie mogę dogonić, bo on zawsze miał być ze mną, ona zawsze miała być ze mną, a nie jesteśmy, bo to miało być tak, a dlaczego tak nie jest? I wchodzimy w Ewangelię, bo zobaczcie, dzisiaj do Pana Jezusa przychodzi człowiek, który mówi: nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Wcześniej jest taka sytuacja w Ewangelii, w którym Pan Jezus bardzo mocno karze faryzeuszy. Ich tak ustawia. Bum. No i musiało się to wszystkim spodobać z tych tłumów, że o, taki mądry człowiek, nauczyciel przyszedł. No to skoro poustawiał faryzeuszy, no to chyba w oczywistej sprawie, że mój brat się ze mną nie podzielił majątkiem, się za mną wstawi. Sytuacja może być dwojaka, bo możemy, pamiętajmy, że podział majątku polegał na tym w tamtych czasach, że zawsze dzielono, jeśli było dwóch synów, dzielono między synów. Córki nigdy nic nie dostawały. Więc chodziło o to, żeby mieć synów. Tak się dużo płodziło dzieci, żeby w którymś momencie byli synowie. Nieszczęściem było, jak były same córki i to była hańba dla rodu. Zobaczcie, jak dzięki Bogu przeewoluowaliśmy przez te 2000 lat. Jeśli było dwóch synów, to majątek dzieliło się w ten sposób, że 2/3 majątku dostawał pierworodny, 1/3 młodszy. Kiedy byli kolejni synowie, to znów największą część dostawał ten, który był pierworodny, tamtą część, kolejne część, połowę tej części dzieliło się na tą ilość synów, która pozostawała. Tak to wyglądało i to było według nich sprawiedliwe. Jedna sytuacja to mogła polegać na tym, że przyszedł ten młodszy syn, który nic nie dostał i to jest jedna hipoteza. A druga hipoteza jest taka, że ten człowiek, który przyszedł do Pana Jezusa, może dostał, ale chciał więcej, tylko problem polegał na tym, że ten jego brat już był bardzo zamożny i miał jeszcze więcej. I żaden sędzia nie chciał się za nim wstawić, żeby go obronić, bo by stracił wpływy. I był człowiekiem, który miał w sobie głębokie doświadczenie krzywdy. I spotykamy w dzisiejszej Ewangelii człowieka, który naprawdę doświadcza krzywdy. Co robi Jezus w tej sytuacji? Zachowuje się zupełnie niestosownie i po naszemu byśmy powiedzieli niesprawiedliwie. Bo powinien pójść i powiedzieć: masz rację, powinien ci oddać, tak, powinniście się podzielić, masz rację. Tylko Jezus tego nie robi. Tylko co mówi? Zobacz, że ty też jesteś chciwy. Ale mu przystrał. Dlatego inaczej nie idzie powiedzieć. Przyszedł człowiek, który domagał się sprawiedliwości. Oczekiwał na takiego słusznego podziału dóbr, który mu się należał. A Jezus mu mówi o chciwości. Jemu mówi o chciwości. Zobacz, ale ty też jesteś chciwy. Bo nagle w twoim życiu straciło znaczenie chwila obecna i braterstwo, a ważniejsze było podzielenie. Nie chodzi o to, żeby tak nie było, tylko że coś zgubiłeś. Co zgubiłeś? Zgubiłeś zdolność przeżywania straty i cierpienia. Zobaczcie, jak my często próbujemy uciec w naszym życiu od smutku, od tego, że coś straciliśmy. My od razu chcemy to zapełnić czymś. Skoro straciłem, no to muszę to odzyskać. Albo sprawiedliwością według jakichś rachub, albo Bóg mi to da. My często chcemy być dobrzy dla innych ludzi, bo jak nie będziemy dobrzy, to Bóg mi nie da. Zobaczcie, my wszędzie rachujemy. Ciągle coś przeliczamy. No, wypada być dobrym, bo może kiedyś sam będę potrzebował. Dlaczego o tym pisze Łukasz? To też jest ważne, bo Łukasz najczęściej w ogóle Łukasz pisze o pieniądzach bardzo dużo. Najwięcej z ewangelistów pisze o pieniądzach Łukasz, bo Łukasz był lekarzem. Więc państwo lekarze, no to rozumiecie, dlaczego Łukasz pisze o pieniądzach? Bo z tego żył. I bardzo szybko widział wymierność tego, co robił na pieniądze. I chciał tym, do których pisał, pokazać, że to jest bardzo wymierne. Jak coś robisz, to przynosi pieniądze. Jak nie robisz, to nie przynosi pieniędzy. Ale musisz to robić nie dlatego, że to daje pieniądze, tylko robić to z pasją, z sercem i z miłością. Bo jak włożysz w to serce i miłość, to będziesz czasami umiał stracić. Wielu lekarzy już chodzi do sądów. Będziesz lekarzem, pójdziesz do sądu. I zasadniczo lekarz to wie. I dlatego często pewnie nasi polscy lekarze tak emigrują i uciekają z Polski, bo mają lęk przed tym, żeby nas dotknąć. Zobaczcie, ale celem nie jest to, żeby przymnożyć dóbr, tłumaczy Jezus, tylko celem jest to, żeby rozpalić w kimś pragnienie wejścia w głąb swojego serca. Czego pragniesz, czego szukasz? Bo może tam się okazać tak, że ja bardziej niż leczenia, bardziej niż bycia z drugim człowiekiem chcę mieć zaspokojone dobra. Tylko one są ulotne. One ci szczęścia nie dadzą. Nie zaspokoją twojej tęsknoty więzi. Nie przeżyjesz chwili obecnej. Możesz się zasypać wszystkimi dobrami w domu, tak że nie przejdziesz do łazienki. No możesz. Niektórzy z nas uprawiają zbieractwo. Kolekcjonują rzeczy materialne. W ogóle dobre są rzeczy materialne. To nie o tym. Zbierajcie ile chcecie. Tylko może się okazać, że to zbieranie nam w którymś momencie nie pozwoli żyć chwilą obecną. I Jezus na to zwrócił uwagę temu człowiekowi. Zobacz swoje chciejstwo, chciejstwo posiadania, a zobacz, że zgubiłeś brata. Odbuduj więź z bratem, a znajdziecie rozwiązanie dla tej sytuacji. Bo jeśli będziesz chciał rozwiązać sytuację, poróżnicie się na amen. Ty nie rozwiązuj sytuacji, tylko pokochaj. Ale żeby pokochać, wejdź w swoje serce i zobacz, co w nim naprawdę jest. Jak sobie pozwolisz poczuć, tak, chcę być chciwy, tak, chcę zdradzić, bo tęsknię tak bardzo za doświadczeniem życia na nowo, smaku, który gdzieś straciłem. To poszukiwanie smaku staje się celem, a nie zdrada. To poszukiwanie sensu życia w pracy, w tego, co mnie zacznie cieszyć, staje się tym, co jest twoim celem, a nie chęć zysku, która nagle staje się niegodziwa. To nie jest o pieniądzach. To jest o twoim i moim szczęściu i o tym, czy ty i ja mamy odwagę na chwilę się zatrzymać i pobyć w tym, co jest niewygodne dla nas. Tak, żeby odnaleźć to szczęście i zobaczyć, że jeśli nie przeżyjemy straty, to wpadniemy w poczucie winy. A poczucie winy ciebie i mnie zawsze wykrzaczy i wprowadzi w religijność. Religijność to będzie zamadlanie problemów. Religijność to będzie przymnażanie modlitw i modlenie się o to, żebym się nie rozwiódł. żeby w naszym małżeństwie było dobrze. W waszym małżeństwie będzie dobrze nie dlatego, że się modlicie, tylko dlatego, że będziecie próbowali z sobą rozmawiać. A jeżeli nie będziecie z sobą rozmawiali, to prędzej czy później będziecie tylko papierowym małżeństwem, a po papierowym małżeństwie będziecie już małżeństwem, które było. Bo to jest kwestia czasu. Kwestia rzeczywistości, do której ciągle próbuje sprowadzić nas Jezus. Wróć do rdzenia. Wróć do tego, co jest osią twojego życia. Do pragnienia miłości, które tobie i mi jest dane za darmo. A ekskluzywizm polega na tym, że każdy może po to sięgnąć, tylko nie każdy na to się decyduje. Bo miłość może ciebie i mnie zaprowadzić tam, dokąd wcale nie chcielibyśmy iść. I dlatego to jest takie trudne.